Na zielonej murawie lotniska Saint-Omer ląduje niewielka skrzynka w kształcie trumienki. Spadochron wlecze ją po ziemi. Podjeżdża wojskowe auto, wyskakują z niego żołnierze Luftwaffe. Chwytają spadochron, odczepiają i zwijają. Zaciekawione twarze nachylają się nad skrzynką. Nie ruszać, ostrzega Feldwebel. To podstęp. Może wybuchnąć. Pojawia się oficer z równym zaciekawieniem, spogląda na skrzynkę, unosi w górę brwi, kiwa głową ze zdziwieniem. Na wierzchu skrzynki widnieje duży czerwony krzyż, a obok niego napis.
Dieser Kasten enthält die Beinprothese für den Commander Baderaff, Kriegsgefangener.
Ta skrzynka zawiera protezę dla podpułkownika Raffu, Badera, jeńca wojennego. Nieco poniżej drugi napis, również w języku niemieckim.
Bitte an Fogende, Adresse Liefen.
Proszę dostarczyć pod następujący adres.
Fliegerhorstkommando Deutsche Luftwaffe, Fliegerhorst Saint-Omer.
Tajemnica nalotu wyjaśnia się. Skrzynka zawiera protezę przeznaczoną dla podpułkownika Douglasa Badera. Powód wyprawy pojedynczego Blenheima, osłanianego przez dwa skrzydła Spitfire'ów, staje się jasny. Ale czy tylko taka jest przyczyna nalotu? Późnym wieczorem w gabinecie marszałka Sholto Douglasa w dowództwie Fighter Command zadźwięczał telefon. Sholto Douglas, pełniący po marszałku Dowlingu funkcję dowódcy lotnictwa myśliwskiego RAF-u, podniósł słuchawkę.
Douglas. Rozległ się charakterystyczny głos premiera Churchilla.
Tak jest?
Doszła do mnie wiadomość, że bratacie się z nieprzyjacielem, że bawicie się w zrzucanie protez dla zestrzelonego pilota. Co to znaczy?
Sholto Douglas uśmiechnął się nieznacznie i wymienił porozumiewawcze spojrzenie z siedzącym obok wicemarszałkiem Leif Mallorym.
Wyraz bratanie się niezbyt odpowiada prawdzie, panie premierze, bo w tym brataniu się nad Saint-Omer zestrzeliliśmy 11 Messerschmittów ze stratą 6 własnych maszyn.
Dane cyfrowe według książki Brick Hill, Reach for the Sky. Protezę zrzuciliśmy w normalnym nalocie, panie premierze. Chyba zgodzi się pan, iż lepsze to niż korzystanie z łaskawej oferty pana Geringa.
Churchill odchrząknął.
Zgodzę się. Możecie zrzucać i 10 protez dziennie, byle wyniki były podobne do dzisiejszego. W miasteczko Saint-Omer panowały na ulicach ciemności. Okna wojskowego szpitala starannie zasłonięto. W budynku pozostał, oprócz pacjentów, tylko dyżurny lekarz, kilka pielęgniarek i wartownicy przy drzwiach. Szpital z wolna przygotowywał się do nocnego spoczynku. Na sali Douglasa panowało podniecenie, lotnicy nie myśleli o śnie. Kilku z nich zdołało, wychyliwszy się przez okno, zaobserwować południową walkę. Rozprawiano też żywo o jej wynikach. Złorzeczono własnemu losowi, snuto projekty ucieczki. Zasępiony Bader siedział na łóżku, nerwowo stukał protezą w podłogę. Oglądane niedawno samoloty, powietrzne spotkanie i walka boleśnie przypominały mu, że jego kariera bojowa już się zakończyła, że musiał ograniczyć się do roli biernego widza wytrąconego z toku myśliwskiej roboty, znajdującego się w rękach wroga.
— Czy Lucille przyniesie linę? — zwrócił się do Rowińskiego.
Polak wzruszył ramionami.
Boi się. Wszystkich Francuzów rewidują przy wejściu do szpitala. Do licha. Każda godzina jest droga.
Drzwi otworzyły się. Do sali wszedł znajomy już Douglasowi oficer Luftwaffe.
Podpułkownik Bader?
Tak. Oficer stuknął obcasami. Mam polecenie zakomunikować panu, iż jutro rano zostanie pan odesłany do właściwego obozu w Niemczech. Dalszy pański pobyt w tym szpitalu nie ma sensu.
Ale, wyjąkał zaskoczony Douglas, ale ja nie mogę się jeszcze swobodnie poruszać.
Czekam na nową protezę.
Oficer uśmiechnął się kwaśno.
Nowa proteza już jest. Zrzucono ją w dzisiejszym nalocie i muszę nadmienić, iż zrzucono w sposób prawdziwie barbarzyński.
Więc nie skorzystano z waszej propozycji? Spytał Douglas, kryjąc uśmiech.